Rozdział 5. Cztery pokoje świadomości.
Zacznijmy jednak od koncepcji ciał, ponieważ to właśnie ona leży u podstaw czteropokojowego modelu. W wielu tradycjach wschodu i nie tylko uważa się, że dysponujemy nie jednym, ale czterema, czy w zależności od tradycji, siedmioma ciałami, które pozostają w bezpośrednim związku z siedmioma czakrami. Ciała te kolejno to ciało fizyczne, emocjonalne, astralne, mentalne, duchowe, kosmiczne i nirwaniczne. Jednak Gurdjieff, powołując się na tajemnicze pradawne nauczanie, mówi, że istnieją tylko cztery ciała, a ich nazwy nie mają znaczenia. Tutaj Gurdjieff powołuje się zarówno na teozofię, jak i na chrześcijaństwo. Znaczenie ma jedynie to, że reprezentują one kolejne etapy procesu rozwoju świadomości. Pierwsze ciało jest ciałem fizycznym, zastanym, tym, czym dysponujemy a priori i tym, z którego okowów 99% ludzi nie potrafi się wyzwolić. Ostatnie zaś, czwarte ciało, reprezentuje całkowitą duchową wolność. To cel, do którego osiągnięcia prowadzi duchowa ścieżka. Jak pisze Uspieński, wszystkie religie i wszystkie pradawne nauczania zawierają ideę, zgodnie z którą przez osiągnięcie czwartego ciała człowiek uzyskuje nieśmiertelność. Wszystkie wskazują też drogi, które wiodą do uzyskania czwartego ciała, czyli do nieśmiertelności. Gurdjieff powiada również, że proces formowania się każdego z tych ciał, począwszy od drugiego w górę, jest w istocie procesem, który można zobrazować poprzez topienie i łączenie się stopów różnych metali, dzięki czemu materia nabywa nowych właściwości. Co więcej, w tajemniczym przekazie alchemii miało chodzić właśnie o taki proces stopienia się ciał, który pozwalałby na powstawanie kolejnego ciała. Ale nie dość tego. Oto bowiem każde z kolejnych ciał jest delikatniejsze od ciała poprzedniego i dlatego właśnie alchemicy używali formuły oddzielić subtelne od grubego. Zostawmy jednak na chwilę alchemię i przyjrzyjmy się koncepcji rozwoju świadomości, która według Gurdjieffa opiera się na modelu czterech ciał, będącym procesem duchowego wzrostu. Gurdjieff używa tu wyjątkowo celnej metafory pokoju. Oddajmy w tej materii na chwilę głos Uspieńskiemu. Człowiek mieszka w najmniejszym i najskromniejszym z nich. I dopóki mu się o tym nie powie, dopóty nie podejrzewa on istnienia innych pokoi, pokoi pełnych skarbów. Gdy się o nich dowiaduje, to zaczyna wtedy szukać do nich kluczy, w szczególności zaś klucza do czwartego, najważniejszego pokoju. Gdy człowiek odnajdzie swoją drogę do tego pokoju, to naprawdę staje się on panem swego domu. Tylko wtedy ów dom należy do niego całkowicie i na zawsze. Czwarty pokój daje człowiekowi nieśmiertelność i wszystkie religijne nauczania próbują wskazać prowadzącą do niego drogę. Przyjrzyjmy się, jak trafna to metafora. Mówi ona, że na pierwszym poziomie ludzka świadomość nie jest na tyle rozwinięta, na tyle dojrzała, by zdawać sobie sprawę z możliwości własnego rozwoju. Ten poziom to nasze życie. To, co moglibyśmy nazwać stanem zastanym. Żyjemy i dopóki nie zadziała jakiś zewnętrzny bodziec, nie zdajemy sobie sprawy z tego, że może istnieć szersza świadomość, jakakolwiek ścieżka duchowego rozwoju. To sytuacja, w której, rozszerzając ideę Gurdjieffa, idziemy przez zupełnie zaciemniony pokój, trzymając w dłoniach palącą się świecę. Jej światło jest wystarczające, by w miarę oświetlać nam drogę, jednak zbyt słabe, byśmy mogli zobaczyć, gdzie się znajdujemy. Dopóki nie natkniemy się na ścianę, nie możemy wiedzieć, że chodzimy wewnątrz jakiegoś pomieszczenia. Samo istnienie ściany jednak jeszcze nie mówi nam zbyt wiele o tym, gdzie się znajdujemy. Może to być przecież ściana określonej szerokości, która nagle wyrosła nam na życiowej drodze. A wówczas wystarczy ją obejść, by pójść dalej. Decydujemy się wtedy, by pójść w jedną lub drugą stronę wzdłuż ściany z nadzieją, że mur kiedyś się skończy. To właśnie moment, który wielu ludzi nazywa odbiciem się od ściany. Chwila, w której dochodzimy do życiowej ściany i odnosimy wrażenie, że dalej nie ma już nic. To sytuacja, w której ludzie mówią: doszedłem do pewnego momentu w moim życiu i nie wiem, co dalej. Czy przede mną już tylko ściana? Jeśli jednak jesteśmy ciut bardziej rozgarnięci, to zanim ruszymy w którąś ze stron, na jednej z cegieł określimy znak kredą. Chcemy przecież wiedzieć, z którego miejsca wyruszyliśmy, by w razie czego, nie odnalazłszy końca ściany w kierunku, w którym ruszyliśmy, wrócić w to miejsce. i rozpocząć marsz przy ścianie w przeciwną stronę. Po zaznaczeniu miejsca wyruszamy zatem w drogę. Idziemy, idziemy, idziemy. Mijają dni, tygodnie, miesiące i lata, a końca ściany nie widać. Jednak wciąż łudzimy się nadzieją, że ściana skończy się szybciej, niż postanowimy zawrócić z drogi i odnaleźć miejsce, z którego wyruszyliśmy, by pójść w drugą stronę. I tuż przed tym, nim postanawiamy zawrócić, nagle na ścianie, na jednej z cegieł widzimy znak. Nasz znak. Ten sam, który w tamtym odległym miejscu zostawiliśmy. I dopiero teraz odkrywamy to, czego nie mogliśmy zobaczyć w zbyt małym świetle naszej świecy. Odkrywamy, że krążymy w kółko, że ściana nie może się skończyć, bo to nie jest prosta ściana, tylko zaokrąglona. To jedyne wytłumaczenie tego, że idąc wzdłuż ściany trafiliśmy dokładnie w to samo miejsce, z którego rozpoczęliśmy podróż. To moment, kiedy odkrywamy, że nie znajdowaliśmy się w wolnej przestrzeni, ale w okrągłym pomieszczeniu otoczonym tak samo zakrzywioną ścianą. I właśnie o tym mówi Gurdżijew, twierdząc, że dopóki się ludziom nie powie, że istnieją inne pokoje, nie będą mogli sami dokonać tego odkrycia. Stoimy przecież przed ścianą. Nie możemy za nią zajrzeć, a zatem nie możemy wiedzieć, co znajduje się po drugiej stronie i czy w ogóle cokolwiek tam jest. Dlatego właśnie potrzebny jest nam jakiś zewnętrzny bodziec. Coś, co sprawi, że zaczniemy podejrzewać, iż ten okrągły pokój nie jest końcem świata. Musi się coś wydarzyć, by zachwiać naszą pewnością co do tego, że dalej nie ma już nic. I ten moment to nagły, delikatny podmuch powietrza, który gasi nam świecę. To jakiś rodzaj życiowej katastrofy, jakieś traumatyczne, negatywne zdarzenie. Silne doświadczenie, które gasi płomień oświetlający nam drogę. Chwila zwątpienia, czy też silne odczucie pustki bądź beznadziei w obliczu odkrycia ściany, która stoi u kresu naszych możliwości. I wówczas, kiedy staramy się ponownie zapalić świecę i stanąć na nogi, zaczynamy się orientować, że skoro poczuliśmy w pokoju podmuch wiatru, który zgasił naszą świecę, to musi też istnieć coś, z czego do tej pory nie zdawaliśmy sobie sprawy. Musi być jakaś szczelina, jakieś drzwi, które ktoś na krótki moment uchylił i tym samym sprawił, że doleciał do nas strumień powietrza z zewnątrz. Przecież w zamkniętym pokoju nie może wiać wiatr. Musi więc pochodzić z zewnątrz. A skoro tak, to ten właśnie moment nie tylko jest dowodem na to, że istnieje jakieś zewnątrz, ale też na to, że muszą tam prowadzić jakieś drzwi. Oczywiście nie wszyscy są zdolni do tego, by w tak trudnym życiowym momencie, kiedy to gaśnie świeca, oświetlająca nam drogę, zwrócić uwagę na ten mały szczegół. Część się podda, część straci wiarę, a część włoży całą energię w ponowne zapalenie świecy, przez co to odkrycie ujdzie ich uwadze. Ten moment jest jednak kluczowy, mimo że tak łatwo go przegapić. Jeśli uda nam się go nie przeoczyć, nabierzemy wiatru w żagle. Pojawi się przepotężna motywacja do tego, by wykonać drugi, niezbędny krok na naszej duchowej ścieżce. Bo o ile po pierwszym kroku zdobywamy świadomość istnienia drzwi prowadzących do wyjścia z tego pokoju, to po drugim musimy dowiedzieć się, gdzie te drzwi się znajdują. Sama świadomość ich istnienia to za mało, by móc nimi przejść. Wyjścia z labiryntu nie umożliwia sama wiedza, że da się z niego wyjść, ale znalezienie tego wyjścia. Ruszamy zatem na poszukiwanie drzwi. Dalej idziemy wzdłuż ściany, ale tym razem bacznie się jej przyglądając. Bo przecież wcześniej przeszliśmy wzdłuż całej jej długości, ale nie dostrzegliśmy żadnych drzwi. Musieliśmy więc je przeoczyć, ponieważ byliśmy skoncentrowani na celu, który miał się znajdować gdzieś przed nami, gdzieś w przyszłości. Sama zaś koncentracja na przyszłości odwróciła naszą uwagę od tego, co mijamy w danej chwili. Od tego, co oferuje teraźniejszość. W takim razie teraz idziemy dalej, ale tym razem mamy baczenie na to, co mijamy po drodze. Śledzimy każdą cegłę w murze, bo wiemy, że tu gdzieś muszą być drzwi. Ćwiczymy się w uważności, bo wiemy, że bez niej nie uda nam się ich znaleźć. Trening czyni mistrza. Uważne śledzenie każdej koniczynki w końcu doprowadzi nas do tej, która ma cztery listki. Jak pisze Osho, uważność to potężny miecz, tnie wszystko. I w końcu, po wytrenowaniu w sobie odpowiedniej uważności, otrzymujemy nagrodę. Pomimo, że nadal jest dość ciemno, gdyż światło pochodzi tylko ze świecy, i tak precyzyjnie widzimy, że w ścianie znajdują się drzwi. Ale teraz, całkiem jak w komputerowej grze, czyha na nas kolejna zagadka do rozwiązania. Oto okazuje się bowiem, że podobnie jak sama świadomość istnienia drzwi, tak i ich znalezienie, to wciąż zbyt mało, byśmy mogli je otworzyć. Orientujemy się, że potrzebny jest nam klucz. I niestety wszystkie systemy duchowe świata są zgodne, że trzeci krok jest dla nas najtrudniejszy, bo samodzielne jego pokonanie graniczy z cudem. Teraz potrzebny jest mistrz. Ktoś, kto wie, jak otworzyć drzwi. Ktoś, kto może nam wskazać, gdzie znajduje się klucz i w jaki sposób mamy go użyć. Teraz potrzebujemy wiedzy mistrza. I nie ma znaczenia, czy tym mistrzem będzie jakaś przeczytana książka, guru, lama, kapłan czy ktokolwiek inny. Znaczenie ma jedynie to, na ile skuteczny to mistrz. Czy jego opowieści i przechwałki co do tego, że wie, gdzie jest klucz, są prawdziwe. Na tym etapie polega bardzo wielu poszukiwaczy duchowej przemiany. Tutaj chciałoby się powiedzieć, alchemicy padają jak kawki. Dzieje się tak dlatego, że żyjemy w świecie, w którym bycie mistrzem stanowi dochodowy zawód. A skoro tak, to jest wielu chętnych, by się z tej miski najeść. Obiecują złote góry, metody, diamentowe klucze i inne cuda na kiju. Jednak tak naprawdę nie mają pojęcia, gdzie znajduje się klucz. Bo gdyby mieli, to prędzej czy później dzięki ich pomocy otworzylibyśmy drzwi. I to właściwie jedyny sposób na sprawdzenie, czy mamy do czynienia z prawdziwym mistrzem, czy raczej z jego komercyjną imitacją. Prawdziwy mistrz otwiera drzwi. Fałszywy jedynie obiecuje, że to zrobi. Ale to nie wszystko, bo prawdziwy mistrz wie, że po otwarciu drzwi musi zniknąć z naszego życia, byśmy mogli dalej kroczyć sami. Fałszywy mistrz tego nie zrobi, bo z jego punktu widzenia bycie naszym mistrzem powinno trwać jak najdłużej. Jeśli przychodzisz do psychoterapeuty, a ten oprócz problemu, z którym przyszedłeś, wynajduje ci 10 nowych, to wiedz, że robi to po to, byś jak najdłużej korzystał z jego odpłatnych usług. Właśnie z tego powodu najbardziej lubię wschodnią terminologię określającą mistrza słowem swami, a ucznia słowem sannyasin. Bo swami to ktoś więcej niż mistrz. To mistrz, który precyzyjnie zna swoją rolę. Wie, że dobrym nauczycielem jest ten, który na pierwszym miejscu stawia dobro swoich uczniów, a nie własne. Wie, że pobierając opłatę za swe nauki, jednocześnie bierze na siebie odpowiedzialność za tych nauk skuteczność. Swami to ktoś, kto jest stuprocentowo przekonany co do skuteczności głoszonych przez siebie nauk, ponieważ sam wcześniej przeszedł tę drogę. Sam wcześniej otworzył drzwi i stąd pochodzi jego wiedza co do możliwości i sposobu ich otwarcia. Swami nie może mieć jedynie teoretycznej wiedzy, bo wie, że na pewnym poziomie duchowej ścieżki to zbyt mało. Potrzebne jest własne doświadczenie i nic nie może go zastąpić. W tym układzie swami sannyasin. Ciekawe jest również to, że sannyasin nie oznacza tylko ucznia. To ktoś więcej. To ktoś, kto znajduje się już na ścieżce. Ktoś, kogo w przestrzeni inteligencji duchowej nazwalibyśmy zaawansowanym. Bo jest już u progu tego, by samemu stać się swamim. I to również rozumie swami, gdyż wie, że już za chwilę jego sannyasin stanie się swamim i ruszy w świat, by pomóc innym otwierać drzwi. A zatem poniesie w świat imię swojego swamiego, mimo iż od tej chwili będzie kroczyć ścieżką zupełnie samodzielnie. Załóżmy teraz, że udało nam się zrealizować wszystkie trzy niezbędne kroki do opuszczenia dotychczasowego pokoju. Odkryliśmy istnienie drzwi, znaleźliśmy miejsce, w którym się znajdują i za pomocą klucza otrzymanego od właściwego swamiego otworzyliśmy drzwi. Co teraz? Co dalej? Tu zaczyna się kolejny poziom gry. Oto znaleźliśmy się w jakiejś zupełnie nowej, nieznanej nam przestrzeni. Więc kroczymy dalej przed siebie, trzymając w rękach świecę. Wprawdzie zostawiliśmy za sobą poprzedni pokój, pełen cierpienia i niewiedzy, ale co mamy robić dalej? Otóż w tym miejscu może się wydawać, że nic się nie zmieniło. Oto bowiem znajdujemy się w dokładnie takiej samej sytuacji jak wcześniej, tyle, że o poziom wyżej. Tak, ale z jednym małym, a przy tym jakże istotnym zastrzeżeniem. Wprawdzie jesteśmy w podobnej sytuacji, ale teraz znamy już zasady gry. Skoro poprzedni pokój finalnie okazał się jedynie jedną z przestrzeni, a nie rzeczywistością ostateczną, To miejsce, w którym znajdujemy się obecnie, również może się czymś takim okazać. To założenie musi być słuszne, bo to przecież właśnie dzięki niemu wyszliśmy z poprzedniego pokoju. Zatem nie zmierzamy już wcale w nieznanym kierunku. Teraz sami szukamy ściany i chcemy się do niej jak najszybciej dostać. I owszem, możemy pozostać w tej przestrzeni drugiego pokoju. Tu żyje się już całkiem przyjemnie, bo na wyższym poziomie jest zawsze fajniej niż na niższym. W sumie można by tu się jakoś umościć i przyjemnie rozleniwić. Ale myśl o tym, że najprawdopodobniej istnieje trzeci pokój, nie daje nam już spokoju. Ruszamy więc na jego poszukiwanie. W tym miejscu ponownie wszystkie systemy duchowe całego świata zgadzają się co do jednego. Od tego poziomu idzie się łatwiej, bo wiemy już co robić. Wiemy co działa, a co nie. Nie musimy już niczego sprawdzać. Nie musimy więc też marnować czasu na nieskuteczne techniki stosowane w pierwszym pokoju. Wiemy przecież, że są nieskuteczne. Szkoda zatem na nie naszej energii. Co więcej, wiemy też, że wyjście z drugiego pokoju będzie możliwe po realizacji trzech kroków. Jednak jest nam o tyle łatwiej, że pierwszy krok przychodzi automatycznie wraz z konstatacją, że drugi pokój, podobnie jak pierwszy, wcale nie musi być pokojem ostatecznym. W ten sposób pierwszy krok, uświadomienie sobie istnienia drzwi, mamy za sobą. Teraz musimy zrealizować krok drugi, ale tu też jest łatwiej. Wiemy bowiem, że poruszanie się przed siebie ze wzrokiem skoncentrowanym na jakimś celu przed nami jest nieskuteczne. To droga donikąd, a jedynym właściwym rozwiązaniem jest uważność, dzięki której w poprzednim pokoju odnaleźliśmy drzwi. Wyruszamy na ich poszukiwanie. Prędzej czy później dochodzimy do ściany i zaczynamy podróż wzdłuż niej, uważnie obserwując wszystko, co spotykamy na swej drodze. I nagle trach, znajdujemy kolejne drzwi. Teraz przydałby się mistrz z kluczem. Rozglądamy się za Swamim i nagle zaczynamy się orientować, że Swami się nie pojawi. Dlaczego? Bo już nie jesteśmy Sanyasinem. Sami staliśmy się Swamim. Nasz Swami przecież właśnie dlatego nas wcześniej opuścił, byśmy mogli sami stanąć na jego miejscu. Ale zaraz, skoro teraz to my jesteśmy Swamim, to oznacza, że to my, nikt inny, dysponujemy kluczem potrzebnym do otwarcia drzwi prowadzących do trzeciego pokoju. I w ten właśnie sposób, jednym małym hyc, skakujemy w przestrzeń trzeciego pokoju. A tutaj zabawa się powtarza. Znamy już wszystkie zasady, więc wiemy już precyzyjnie, co robić. Wiemy, co działa, a co nie. Co więcej, mamy już za sobą niezbędne doświadczenie, by dzielić się nim z innymi. Przecież udało nam się otworzyć już dwoje drzwi, przy czym ostatnie otworzyliśmy zupełnie samodzielnie. Ruszamy więc w drogę, bo teraz mamy już wyłącznie jeden cel. Chcemy opuścić trzeci pokój. Gurdżijew mówi jednak, że czwarty pokój jest pokojem ostatnim. To miejsce, które jest już pozbawione jakichkolwiek ścian. To miejsce pełne światła, więc nie potrzebujemy już żadnej świecy. To olbrzymia, niczym nieograniczona przestrzeń, w której zdobywamy absolutną wolność, bo nas samych w tej przestrzeni nic już nie ogranicza. Dlatego Gurdżijew twierdzi, że za trzecimi drzwiami, czyli w tym umownym czwartym pokoju, czeka nieśmiertelność. Tam znajduje się przestrzeń, w którą wszedłszy, dostępujemy połączenia z boskim pierwiastkiem. Tam już nic nie jest odseparowane od siebie. Ani człowiek od Boga, ani też Bóg od człowieka. Tam jest jednia. Tattva Masi. Sohum. I tysiące innych słów, którymi na przestrzeni wieków kultury całego świata opisywały raj, nirwanę, ostateczne wyzwolenie. Tak wygląda model czterech pokoi Gurdżijewa. Czy nie zaczął nam jednak czegoś przypominać? Czyż nie jest zadziwiająco zbieżny z opisywanym w poprzednim rozdziale metamodelem ukrytym w alchemii? Przecież tam też mamy tak naprawdę cztery poziomy rozwoju świadomości. Trzy główne fazy procesu duchowego wzrostu, ale środkowa została w alchemicznym opus rozdzielona na dwie, co razem daje cztery. Tam również pierwszy pokój, czy też pierwsza faza, znana jako nigredo, czernienie, jest stanem zastanym, sytuacją wyjściową, tym, w czym się znajdujemy, zanim wyruszymy w duchową podróż. Tam także dwie kolejne fazy albedo, meditatio i imaginatio, są oparte na uważności i skoncentrowane wokół tego, co się dzieje tu i teraz, bo inaczej przestają być skuteczne. Mógłbym oczywiście wyliczać niezliczone styczne pomiędzy tymi dwoma modelami, ale szkoda na to po prostu czasu, bo rozwiązanie jest oczywiste. Cztery pokoje Gurdzijewa to inny opis tego samego metamodelu. Metamodelu zawierającego prosty, przejrzysty i trafny system naszej duchowej drogi. A skoro tak, to najwyższy czas przełożyć ten model na nasze życie i psychologiczne procesy, z którymi w nim się borykamy.